Połączymy się teraz z doktorem nauk medycznych Zbigniewem Martyką. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam ojca i witam słuchaczy.
Szczęść Boże. Pan ma dwie specjalizacje. Specjalizacja chorób wewnętrznych i specjalizacja chorób zakaźnych. Od 30 tak. lat pan pracuje na oddziale zakaźnym. 22 lata jest szefem tego oddziału.
Zgadza się.
To prawda. Telefonuję, bo ma pan stanąć, ma się odbyć rozprawa dyscyplinarna przed sądem lekarskim. Zaplanowano ją na 19 grudnia na 11 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11A. No według wniosku o ukaranie, no dlatego, że pan rozpowszechniał informacje między 8 września 2020 a 5 grudnia 2021 na temat pandemii koronawirusa, publikowanych treści niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Jak to się stało, że taki wniosek trafił do izby lekarskiej i pan jest wezwany? Kto dał taki impuls? Bo pewnie sama izba lekarska z siebie nie działa.
Nie, to było złożone w związku z donosem złożonym przez pana Michała Biedziuka. I automatycznie, jeżeli wpływa coś takiego do rzecznika czy przy izbie lekarskiej, czy do sądu lekarskiego, to sprawa jest najpierw rozpoznana przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej, a potem jak on uzna, że zarzuty mogą być słuszne, kieruje sprawę do rozpatrzenia w sądzie lekarskim. I tak też właśnie w tej chwili zrobiono. To był taki dłuższy okres czasu, kiedy zbierano te zarzuty. No i właśnie przedstawiono mi te zarzuty, które mogłem właśnie sobie przeczytać i zapoznać się z nimi.
Bo teraz no, patrzymy z jakiejś perspektywy czasu. No, na tamten no, nikt mądry nie był, no, ale na przykład lekarze, pan, macie doświadczenie, wiecie, czym mniej więcej wirusy się jedzą. I na przykład 8 września taki wywiad był, w którym kwestionował pan zasadność stosowania masek ochronnych w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19 oraz zasadności testowania w kierunku zakażenia wirus SARS-CoV-2.
Tak, no dzisiaj już wiem, że skuteczność masek w ogóle nie została potwierdzona nigdzie na świecie, poza Bangladeszem, ale tam było nawet badanie takie niewiarygodne, które miało wiele wad. Na dzień dzisiejszy znanych mi jest 16 badań randomizowanych, które oceniają skuteczność stosowania masek w zapobieganiu zakażeniom wirusowi układu oddechowego i 14 z nich wykazuje, że maski w ogóle nie działają. Natomiast jeśli chodzi o testy. Testy mogą wykryć obecność wirusa lub fragmentu wirusa, natomiast w żadnym razie nie określają, czy ta infekcja była spowodowana tym wirusem, czy też jakimśkolwiek innym, który akurat bytuje w naszym organizmie. To jest tak jak z zakażeniami bakteryjnymi. Możemy wyhodować jakąś bakterię, ale akurat nie ona jest odpowiedzialna za zakażenie, za chorobę, którą powoduje. No, takie postępowanie, gdybyśmy mogli tak bardzo racjonalnie do tego podchodzić, nie zaniechać leczenia pacjentów, dopóki nie będzie wyniku testów, a pamiętamy, że na początku czekało się na te testy kilka dni. Sam pamiętam pacjenta, który był po wypadku, miał rany, które należało zeszyć i przez 3 dni nikt go nie zeszył, dlatego że czekano na wynik testu ujemnego. Dzisiaj jestem oskarżany o kwestionowanie powszechnego testowania, natomiast nikt nie odpowiedział za te nadmierne zgony spowodowane tą błędną polityką, która uniemożliwiała dotarcie pacjentowi do lekarza i podjęcie właściwego leczenia.
Była też kwestia, czy jest też kwestia, że COVID-19 stanowi marginalne zagrożenie dla młodszych i prawie żaden dla osób zdrowych.
Tak, no według danych z USA oraz Izraela jedynie 5-10% dzieci choruje na COVID, natomiast dzieci stanowią w ogóle niecałe 2% wszystkich zdiagnozowanych przypadków, a z tego zaledwie niecałe 2% dzieci z dodatnim wynikiem testu podlega hospitalizacji, przy czym większość z przyjętych do szpitala ma łagodny przebieg choroby, czy nawet zupełnie inny powód, a tylko przy okazji stwierdzono w teście. Ryzyko zgonu związanego z COVID-19 wśród dzieci i młodzieży według badań aktualnych wynosi 0,17 na 100 tysięcy. Tak więc, proszę Państwa, rzeczywiście według powyższych danych ryzyko dla młodszych jest zupełnie marginalne, podobnie jak dla osób zdrowych z prawidłowo działającym układem odpornościowym, co oczywiście nie oznacza, że wzmacnianie odporności można sobie odpuścić, a zagrożenie całkowicie bagatelizować. Sama to apelowałem wielokrotnie i ubolewałem, że tak mało mówi się o wzmacnianiu naturalnym odporności, a tylko przedstawia się szczepionkę jako jedyne remedium.
Wracając jeszcze do tych maseczek, bo też kwestia no, wylęgania się drobnoustrojów chorobotwórczych, nawet powodują częste zmiany skórne. Też pan próbował, porównywał to zachorowanie na COVID-19 z zachorowaniami na grypę, nie uwzględniając statystyk śmiertelności. Tak pytam, dlatego też i o to, i tak próbujemy zrozumieć, dlaczego ma do takiej rozprawy dojść, no bo też kwestia jakiegoś dialogu, prawda? Bo to nie jest tak, że pan nie wie, o czym mówi. Dlatego tak na początku powiedziałem, 30 lat doświadczenia na oddziale zakaźnym.
No tak, proszę państwa, odnośnie tych masek, tak jak powiedziałem, nie ma już żadnych wątpliwości, bo badania są jednoznaczne. Nie ma dowodów na skuteczność, choćby nie wiem, jak zaklinać tą rzeczywistość. Natomiast rzeczywiście nie uwzględniałem wtedy statystyk śmiertelności, bo to nie było w mojej wypowiedzi, ponieważ ta wypowiedź dotyczyła innego tematu, mianowicie organizacji pracy ochrony zdrowia podczas epidemii. No dzisiaj dysponujemy wiarygodnymi danymi odnośnie zestawienia śmiertelności obu chorób i w metaanalizie, czyli w podsumowaniu wielu badań naukowych przeprowadzonych przez profesora Johna Ioannidisa, epidemiologa z Uniwersytetu Stanforda, jednego z najczęściej cytowanych naukowców na świecie, czytamy, że wskaźnik IFR śmiertelności dla COVID-19 wynosi średnio 0,27%. I to są twarde dane, a nie opinie telewizyjnych ekspertów.
No, pamiętam też, u nas konferencja była na temat tej odporności, jaka jest, i tego przenoszenia wirusa, że populacja na przykład w Portugalii była, no, większość ludzi zaszczepionych, chyba że nie ci, którzy nie mogą, prawda, bo są różnego rodzaju powody, no to i tak wirus przechodził sobie, prawda, jak chciał. I teraz pytanie, czy jako społeczeństwo osiągnęliśmy jakąś odporność populacyjną, a szczepienia dzieci poniżej 12 roku życia stwarzają większe zagrożenie niż COVID-19, prawda, czy też nie? No bo o coś takiego też pana jak gdyby oskarżono.
No tak, szczepienia się na sezonową chorobę układu oddechowego po sezonie zachorowań jest pozbawione większego sensu, dlatego że wirusy dosyć szybko mutują i dlatego szczepionka na przykład na grypę jest aktualizowana co roku. Po raz kolejny okazało się, że miałem rację, nowe mutacje wirusów doskonale sobie dawały radę z ominięciem tej odporności poszczepiennej i nie jest to żadna nowość, to jest medycyna oparta na dowodach, mówi się o tym od wielu lat. Zgadza się. W maju mieliśmy odporność populacyjną na wariant ubiegłosezonowy i dlatego zachorowania wygasły w sposób naturalny. Dlatego też sezonowe infekcje coroczne wygasają na wiosnę, po to, by w jesieni znowu zaatakować, ale to zawsze inny troszeczkę genetycznie wirus. I ten fakt również podkreślałem. Natomiast odnośnie szczepienia dzieci poniżej 12 roku życia, no w świetle tego faktu, że w tej grupie wiekowej COVID-19 jest znikomym zagrożeniem, szczepienie zupełnie niepotrzebnie naraża organizm na skutki uboczne, a więc zdecydowanie jest większym zagrożeniem. Jeżeli możemy przeanalizować dostępne dane kliniczne, widzimy, że dzięki zaszczepieniu miliona nastolatków możemy uniknąć około 16 tysięcy przypadków objawowego zakażenia oraz kilkuset hospitalizacji, ale narazimy 900 tysięcy dzieci na co najmniej jeden niepożądany odczyn, przy czym 500 tysięcy, czyli połowa, będzie miało konieczność stosowania leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych. Około 200 tysięcy może się borykać z gorączką powyżej 38 stopni. No i oprócz tych przejściowych działań niepożądanych dochodzi mniejsze, ale też ryzyko wystąpienia takich bardziej poważnych objawów, jak choćby głośna ostatnio zakrzepica czy zapalenie mięśnia sercowego. Tak więc w przypadku dzieci ryzyko może przewyższać korzyści. Trzeba o tym głośno mówić, tym bardziej, że Wielka Brytania zrezygnowała z masowego szczepienia dzieci i młodzieży. Sąd w Urugwaju nakazał natychmiastowe wstrzymanie szczepień dzieci preparatami COVID. Szwecja zaprzestała podawania Moderny osobom urodzonym wcześniej niż w 1991 roku. Podobną decyzję podjęła Finlandia. Władze Izby Lekarskiej w Portugalii wyraziły dezaprobatę dla planowanego na drugą połowę grudnia rozpoczęcia szczepień dzieci w wieku 5 do 11 lat przeciwko koronawirusowi. A więc to są znowuż konkretne fakty, o których powinniśmy wiedzieć.
Kolejne sprawy, kolejne zarzuty, no bo rozumiemy przeciwdziałanie, jakieś działanie takie osłonowe, jak się zachować, bo mówię, dziś też rozmawiamy z perspektywy czasu, mamy większą wiedzę, zresztą lekarze może też więcej wiedzą od nas, nie wszystkie środowiska może to chcą przyjąć. I teraz kwestia działań profilaktycznych, prawda, te noszenie maseczek, zachowanie dystansu, kwestia programu szczepień, kwestia jakichś restrykcji, bo też no, jedni lepsi, drudzy gorsi, to też jakby taki społeczny podział trochę stosowało, prawda? No nawet słyszeliśmy o tym, że ktoś miał problem z pracą, może to nawet nie jedna osoba, że też no, nawet czy w korporacjach, gdzie tam wielu ludzi jest, jak się zachować i jak siebie właściwie potraktować bez jakiejś takiej łaty.
No tu było dużo problemów, bo pamiętam, że była taka dyskryminacja osób pracujących w służbie zdrowia na początku, kiedy ta panika była duża. Jeżeli pielęgniarka w swojej miejscowości, na przykład, czy lekarze byli w jakiś sposób alienowani, ludzie się ich bali. To było wynikiem takiego niepotrzebnego straszenia. Jako zakaźnik mogę powiedzieć, że przecież lekarze się ciągle spotykali, spotykają z infekcjami wirusowymi. W ubiegłych latach przecież, jeżeli była epidemia grypy, to żaden lekarz nie zamykał przed pacjentem, tak jak to w tej chwili miało miejsce. No, ale nigdy też nie było takiego celowego straszenia. Ja kwestionowałem skuteczność lockdownu, wiedziałem, że to nie będzie miało większego sensu. I teraz okazuje się, że tak rzeczywiście jest. No nie tylko ja kwestionowałem, jak można przeczytać w czasopiśmie The Lancet, zamykanie granic, lockdown i wysoki wskaźnik testów na COVID-19 nie były związane ze statystycznie istotnym zmniejszeniem liczby krytycznych przypadków lub ogólnej śmiertelności. I sama liczba dowodów naukowych na nieskuteczność lockdownu jest przytłaczająco większa w porównaniu z tymi, które miały wskazywać na jego skuteczność. A co ciekawe, po wielu miesiącach z moim stanowiskiem zgodził się minister zdrowia Adam Niedzielski, który w czerwcu 2021 roku stwierdził, że zacytuję, ani wzrost mobilności, ani nowe mutacje nie powodują zwiększenia liczby zakażeń. A w listopadzie 2021 roku w wywiadzie dla RMF nagłosił, że na pewno wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii. No, okazuje się, że ta oczywista prawda wraz z konkretnymi dowodami naukowymi nie dotarła jeszcze jedynie do osób stawiających mi te absurdalne zarzuty.
I czyli pan będzie się musiał stawić, mamy rozumieć, tak?
No tak, ja się muszę stawić, odpowiadać na te zarzuty, które w tej chwili no, są absurdalne, ponieważ...
No bo niby pan też miał pominąć realne zagrożenie dla zdrowia, życia pacjentów związane z zagrożeniem COVID-19 i kwestionować zasadność stosowania środków ochrony indywidualnej czy podejmowanych działań prewencyjnych.
Tak, no to było tak, ale... Bo to było powiedziane, że głoszę poglądy nieprawidłowe informacje, poglądy niezgodne z nauką. Ale to jest bzdura, bo wszystkie moje wypowiedzi były poparte konkretnymi dowodami naukowymi, w tym najwyższej jakości, badaniami randomizowanymi i metaanalizami. Nigdy również nie dyskredytowałem szczepień, apelując, żeby każdy dobrowolnie, bez żadnego przymusu miał możliwość oceny korzyści, ryzyka i podjęcia indywidualnej decyzji. No, takie było... Zresztą wtedy oficjalne stanowisko władz, mówię oficjalne, no bo nieoficjalnie ludzi, jak wiadomo, przymuszano do szczepienia się. A równocześnie jako zakaźnik sam znam wiele przypadków, kiedy korzyści wynikające ze szczepienia no, mogą przewyższać ryzyko choroby, na przykład wścieklizna. W takich przypadkach sam kieruję na szczepienia, ponieważ ryzyko zachorowania jest duże i kończy się choroba w 100% śmiercią. Ale w przypadku szczepionek COVID-19, gdy mamy coraz więcej stwierdzanych działań niepożądanych i coraz bardziej poważnych, no tutaj bezwzględnie każdy powinien mieć prawo do podjęcia indywidualnej decyzji. Także jak widać, no, te oskarżenia są oparte na takich populistycznych stwierdzeniach bez żadnych dowodów naukowych. Widać wyraźnie, że w całej sprawie chodzi jedynie o zemstę za moją walkę ze skompromitowanym systemem. Ale niezależnie od tego jestem przekonany, że wcześniej czy później powinni odpowiadać ci, którzy doprowadzili do zapaści systemu ochrony zdrowia, do tylu niepotrzebnych zgonów.
Ja tylko też pytanie, jak na przykład, no bo to nie jest tylko problem nasz, prawda? Bo mówię, ta konferencja, o której mówiliśmy, COVID w Europie, w świecie.
Tak.
No pytanie, jak się racjonalnie zachować w takich sytuacjach, gdy czegoś się rzeczywiście boimy, no wolimy dmuchać na zimne. Ja to tak też rozumiem, bo gdybym miał podejmować decyzję, chociaż nie jestem kompetentny, nie wiem, w tej materii, jakie bym podejmował i to, czy to jest kwestia nacisku, nie nacisku, właściwego rozeznania, no to specjaliści, prawda, winni ocenić.
Tak, no to może być trudne, zwłaszcza było trudne na samym początku, kiedy myśmy nie wiedzieli, czy rzeczywiście ten wirus jest jakimś śmiertelnym wirusem, jak go opisywano, ale jak ojciec wie, zawsze jak pojawia się epidemia, no to najpierw ona się pojawia, są zachorowania i potem jakieś środki zaradcze, środki ostrożności, ale jednocześnie ludzi się uspokaja, prawda, żeby nie wpadali w panikę, bo panika jest złym doradcą. Natomiast tu od samego początku widzieliśmy, że jeszcze tych zachorowań u nas nie było, a już mówiono o śmiertelnym wirusie, o niebezpieczeństwie. I ukazywano wiele fałszywych obrazów, jak dzisiaj wiemy, tak jak pamiętamy te trumny tych imigrantów, którzy zatonęli u wybrzeży Lampedusy, były pokazywane jako trumny osób zmarłych na COVID.
No, ja też pamiętam moich współbraci zamkniętych niektórych po 60 dni, czy więcej tak. nawet, prawda?
Bo cały czas te testy pozytywne. Dodatnio, tak. A tymczasem wiemy, że te testy naprawdę w dużym stopniu były niewiarygodne i poprzez to, że stwierdzono w tych testach dodatni wynik, to upadały całe przedsiębiorstwa. Ludzie byli zamykani praktycznie no, jak więzienie, prawda? Więc to było na pewno przesadzone i teraz po czasie okazuje się, że to było zupełnie niepotrzebne, że normalne, zdrowy styl życia, wzmacnianie odporności, chodzenie po świeżym powietrzu, zażywanie słońca, dbałość o zdrowie, dużo więcej korzyści by przyniosło niż to wszystko, co nam nie zrobiono.
No też profesor chyba Piotr Kuna, tak? Mówił o tym długozdrowotnym.
Tak.
Mówi, że to coś gorszego niż COVID, bo pandemia, moim zdaniem, mówi, mija, a dług zdrowotny pozostanie z nami nie na rok, dwa, lecz na pokolenia.
Tak. I ten dług rzeczywiście zatrzymaliśmy na dziesiątki lat. I to nie tylko 100 czy 220 tysięcy zgonów nadmiarowych, ale wzrost zachorowań na nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę, choroby układu oddechowego. Nieuchronne jest też to się stało, skrócenie średniej długości życia w Polsce. I to taka prawdziwa tragedia, że w kraju nowoczesnym, w XXI wieku, nie mogliśmy zahamować tego skrócenia życia pacjentów. Tak naprawdę zawiodła organizacja i brak oparcia na wiedzy. I jak profesor Kuna mówił, że przeważały emocje, które rządziły polityką zdrowotną w dobie pandemii.
Co w takim razie tą rozprawą 19 grudnia, bo mówię, no dziś patrzymy inaczej niż wcześniej i tak pytanie, co dalej, no bo my też na antenie radia no, jesteśmy zawsze za tym, żeby podejmować dialog, rozmawiać ze sobą, żeby też były argumenty, nie, że kogoś obsmarowujemy w prawą czy w lewą stronę, bo nie na tym rzecz polega, a trzeba być też dojrzałym w tym wszystkim, bo jest też to odpowiedzialność nie tylko za siebie, tu szczególnie na lekarzu to ciąży, ale za drugiego, bo to też kwestia i zaufania społecznego.
Oczywiście. No trudno powiedzieć, jak ustosunkuje się zespół sędziowski. Ja przyznam, że sam przez 8 lat byłem przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego, a ja nigdy nie spotkałem się z jakimiś naciskami, że mamy taki czy inny wyrok wydać, więc jest mi to obce, ale z drugiej strony nigdy nie mieliśmy żadnych takich, powiedzmy, politycznych procesów. Natomiast jako były przewodniczący Sądu Lekarskiego wiem, jak powinno się postąpić. Jeżeli argumenty są wszystkie obalone, wszystkie zarzuty są wykazane, że są nieprawdziwe, ponieważ badania naukowe potwierdzają prawdziwość moich słów, no to decyzja powinna być jedna. Ale jak zachowa się skład sędziowski, tego nie potrafię przewidzieć. Ja mogę tylko jeszcze powiedzieć, że kiedy byłem lekarzem wojskowym, po skończeniu Wojskowej Akademii Medycznej byłem takim trochę niepokornym politycznie, ponieważ do partii nie należałam. Oficjalnie chodziłem do kościoła. Wiele razy mnie kontrwywiad wojskowy przesłuchiwał i były takie próby nacisków na mnie, żebym nieraz wydawał orzeczenia lekarskie, które by krzywdziły ludzi. Ja się temu nigdy nie poddałem, bo jako człowiek bieżący wychodziłem z założenia, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. A poza tym wiedziałem, że za wszystko kiedyś będziemy odpowiadać przed naszym Stwórcą. Więc ja się temu nie poddałem, choć swoje musiałem przejść. I teraz ludzie, którzy będą też orzekać, mają do wyboru. Albo zachowają się z godnością i zgodnie z prawdą i będą mogli sobie i innym spojrzeć w oczy, no albo będą ulegali naciskom, jeżeli takie naciski są. Ale tego nie wiem, więc nie mogę tego powiedzieć, że naciski są. Po prostu zobaczymy, jaki będzie wyrok.
Dziękuję. Doktor nauk medycznych Zbigniew Martyka był naszym gościem. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, dziękuję, Bóg zapłać. Dziękuję.